Świat nowych mediów.
Mówimy Państwu dzień dobry, 11.11 to dobra godzina, żeby rozpocząć kolejne spotkanie w audycji Świat Nowych Mediów. Spotykamy się tu, żeby zaglądać za kurtynę. No i tutaj dzisiaj będziemy mieć wyjątkowy rzut oka na pewien świat. Audycję realizuje Basia Kopaczewska. Dziękujemy z góry. To już wiemy, że będzie dobrze. Filip Jędruk przy mikrofonie. Kłaniam się do 12. Jesteśmy dzisiaj w świecie mediów nowych i ten świat, który dzisiaj zwiedzimy, jeszcze nie mieliśmy szansy, żeby usłyszeć dużo, a dziś usłyszymy bardzo dużo, bez presji, panowie, bo dwóch gości mamy w studiu. Założyciele studia Grupa Smacznego, Robert Jaszczurowski. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry, cześć.
I Łukasz Kacprowicz, reżyser, producent, również założyciel.
Witam, dzień dobry.
Będziemy mówić o animacji, no i tutaj musimy rozpocząć od takich podstaw, bo kiedyś, tak mi się wydaje, rysowanie ołówek i mnóstwo stos kartek, które w jakiś sposób miały dawać złudzenie ruchu. Dzisiaj z kolei to już produkcja cyfrowa dominuje, tak myślę.
Tak, znaczy my w gruncie rzeczy nie jesteśmy bardzo młodzi i bardzo krótko na rynku, ale kiedyśmy zaczynali, a było to już ponad 20 lat temu, to ten proces twórczy już praktycznie był w całości oparty o komputery, programy. Także myśmy się nie załapali na tą erę kserowanych kartek i malowania na folii, ale tak, to nasi starsi koledzy nam o tym opowiadali. Tak,
ale to było przed założeniem naszej firmy.
Tak, tak.
Tak jak Robert wspomniał, 22 lata temu założyliśmy nasze studio, a przedtem pracowaliśmy sami jako animatorzy. Ale już wtedy pracowaliśmy na programie Flash i to było pierwsze takie nasze oprogramowanie, w którym pracowaliśmy. No i potem się rozwijało w różne inne, ale to opowiemy chyba w dalszej części, nie wiem, czy już opowiadamy?
Możemy jeszcze zatrzymać się w tym momencie, no bo to też taka romantyczna wizja animacji, tak myślę, oglądając jak powstawał Akira na przykład, takie anime, no to te tła pieczołowicie malowane, każde okienko pędzelkiem, no coś w tym jest takiego, że to jest mrówcza praca, ale rozumiem, że komputery tej mrówczej pracy nie zabierają, tylko nadal jest to proces dość długotrwały.
Tak, oczywiście ta praca nadal jest bardzo, bardzo czasochłonna i ten czas produkcji animacji jest jednym z dłuższych takich okresów w ogóle w produkcjach filmowych. Właśnie dlatego, że się trochę dziubię, że tak się kolokwialnie wyrażę, czyli trzeba, mimo tego, że rysuje się na komputerze, komputer pomaga, coś tam powiedzmy, że przyspiesza, ale nadal są to tak zwane godziny wysiedziane nad rysunkami. To oczywiście się zależy od techniki wybranej do animacji, bo tych technik jest wiele.
W gruncie rzeczy komputer jest tylko narzędziem, albo nawet to są wirtualne farby, wirtualne kartki, ale przy użyciu tabletu rysownik, animator musi manualnie narysować to wszystko, co kiedyś przy użyciu innych narzędzi. Także co do meritum nic się nie zmienia. Trzeba, żeby stworzyć, nie wiem, wartościową, fajną, ładną scenę, tło albo postać, trzeba umieć rysować.
I nawet powiem, że jakby to narzędzie i dla artysty zmieniło się to, że musi się przyzwyczaić do narzędzia i do obsługi programu. To, co przyspieszyło, to jest to, że nie trzeba przenosić z kartki gdzieś albo na zdjęcie, tak, a zdjęcie potem digitalizować, czyli przenosić do komputera. Skracamy to. To jest największy skok. Oczywiście mówię o tych jakichś takich podstawach, bo też są oczywiście inne kruczki technologiczne, które pomagają, bo na przykład jeżeli wracamy do technik animacji, no to tutaj mówienie o tych stosach kartek, to jest animacja poklatkowa, czyli każdą klatkę rysujemy, każdą fazę ruchu rysuje animator na kartce, potem drugi kolorysta to koloruje i tak dalej. Teraz jakby można to zrobić w jednym programie, tak? Może to robić też jedna osoba, oczywiście wtedy też mogła robić jedna osoba, ale też są takie hybrydowe techniki animacji, gdzie animację wycinankową, czyli taką, że no takie animacje też były w takich prastarych czasach, że Jan Lenica się z tym specjalizował, nasz polski mistrz gdzie po prostu elementy przesuwamy pod kamerą. Teraz nie przesuwamy ich pod kamerą, elementy wybrane, mówię, elementy, czyli na przykład jest osobno głowa, osobno tułów, osobno nogi i każdy z tych elementów możemy poruszać pod kamerą, robimy w każdej fazie ruchu zdjęcie i powstaje wrażenie ruchu. To teraz jest w program, w którym tak samo tworzymy taką kukiełkę z elementów stworzoną, nazywa się to rig, nomen omen, i tutaj wchodzi rigowanie, czyli jakby łączenie elementów tej postaci, tej kukiełki, czy też lalki w taką całość, którą będzie można poruszać przy pomocy przesuwania jej w komputerze.
Powstaje taki szkielet, prawda?
Taki szkielet, który możemy po prostu ustawiamy każdą fazę ruchu, tak jakbyśmy ustawiali właśnie lalkę. Ale możemy to łączyć z animacją poklatkową, czyli możemy na przykład, jeżeli ta dana postać, czy zwierzątko, postać ludzka, cokolwiek, która ma się poruszyć nam, nie wiem, ma dłoń i chcemy, żeby rozwinęła tą dłoń do 5 palców, no to możemy tą animację tej dłoni zrobić poklatkowo, czyli każdą fazę tego ruchu rozwinięcia palcy narysować osobno w każdej klatce. I to komputer bardzo pomaga do takich łączonych technik, gdzie nie widać, że to, gdzie jest ta część animowana tym rigiem, a gdzie jest część animowana poklatkowo. To też jest bardzo pomocne i to też przyspiesza.
Tak.
Ale jeszcze zanim wejdziemy do komputera, to musimy mieć, tak się zastanawiam, jakbyśmy mogli ten proces trochę rozłożyć, rozbić, to musi być pomysł, musi być historia, scenariusz i chyba wszystko też powstaje na zasadach storyboardu, czyli takich rozrysowanych jednak scen, które muszą być, no tak ma to wyglądać, ale jest to naszkicowane.
No jeśli chodzi o ten proces twórczy, to faktycznie on się nie zmienia od dekad. Tu też wchodzą może nowe narzędzia, którymi można się wspomagać, ale co do zasady, to tak, no to musi powstać pomysł. Pomysł musi się zamienić w coś, co nazywa się jakimś wstępnym treatmentem, no rozpisaniem tej historii na więcej, większą ilość elementów i, no, i trzeba zacząć, to jest piękna rzecz w animacji, trzeba w przeciwieństwie do świata filmowców, fabularzystów, wszystko trzeba stworzyć od zera. To znaczy, to nie jest świat zadany, wynikający z rzeczywistości, która nas otacza, tylko trzeba usiąść i wykreować ten świat, wymyślić styl, wymyślić kolorystykę. Wszystko jest możliwe i jednocześnie jest to wspaniałe i to nas od samego początku wciągnęło jakby i inspirowało, żeby pójść tą drogą, ale jednocześnie też bywa złudne, bo w tej kreacji, tak jak w muzyce, jest też jakaś powtarzalność, że wszyscy się wszystkim inspirujemy nawzajem, więc te pułapki też tam są częste, gęste i dość duże. No ale ten moment jest faktycznie najfajniejszym chyba etapem tworzenia. Tak no, naprawdę nie przesadziłbym, że ten moment, kiedy stwarzamy te postaci, ten świat i łapiemy wszystkie wątki w całość i stwierdzamy, okej, to jest super. Chyba później tak ekscytujący moment następuje gdzieś w okolicach finiszu, kiedy mamy możliwość obejrzeć całość. Ale wspomniałeś storyboardy. To jest bardzo zapominana przez wielu twórców część, ale jest niezwykle kluczowa, bo to jest ten szkic, kiedy tekst, pomysły przenosi się na coś na kształt takiego planu już akcji, kadrów i musi być bardzo dopracowane, żeby później ta animacja miała sens, ładnie się oglądała.
To no gdzieś, tak, gdzieś blisko komiksu też, prawda?
Bardzo tak.
Znaczy blisko komiksu tyle, że są kadry i kadry i rysunki, bo właśnie to jest bardzo mylące. Komiksy to nie są gotowe filmy.
Nie,
mamy parę.
Nie ma ciągłości takich akcji. Nie,
tak. A rzecz taka, to potwierdzę, co robią, że są dwa takie ekscytujące momenty, czyli moment wymyślania rzeczywistości filmu, tak, czyli tego pomysłu i drugi, kiedy jest naprawdę ciężka orka produkując filmy animowane, bo to jest naprawdę bardzo dużo pracy, duże zespoły, które trzeba ogarniać, bardzo często koprodukcje międzynarodowe, Ale potem, jak już się ten film w końcu uda zrobić i można go obejrzeć, to jest ten drugi fajny moment. Może nieraz jest rozczarowanie, że nie tak sobie to wyobrażałem, ale jednak jest tak, że faktycznie to są dwa takie satysfakcjonujące momenty, dla których warto, znaczy dla mnie, bo myślę, że dla Roberta też, dlatego to robimy, nie?
Jasne, to myśląc o właśnie takich największych plusach animacji, można zrobić wszystko, jeśli chodzi o to, co stwarzamy ze swojej wyobraźni, ale jeśli myśląc o wyzwaniach i potencjalnych kłopotach, można zrobić wszystko. Tak mi się wydaje. No jest to coś też, co wyróżnia zdecydowanie, znaczy odróżnia animację od filmu takiego, który dzieje się po prostu w realiach. No, można dać się ponieść tej wyobraźni.
Chociaż chciałbym tutaj zaznaczyć, że właśnie mieliśmy w tamtym roku, w 2025, też taką konferencję zorganizowaliśmy tutaj w Gdańsku na temat też animacji 3D i efektów specjalnych, których teraz żaden film fabularny w zasadzie nie jest taki, żeby tam nie było elementów animacji jako efektów specjalnych, albo nawet kreowania rzeczywistości, więc też to się bardzo łączy i ten film fabularny chyba coraz bardziej nie może się obejść bez animacji, nie? Że ta animacja, co prawda ta udająca rzeczywistość, ta, która naśladuje świat, ale jednak, nie? W każdym filmie praktycznie są efekty specjalne.
No tak, to jest ciut inna gałąź animacji. My nasze studio mamy takie silne przekonanie, że ta animacja, specjalizujemy się w tej animacji dziecięcej, 2D, czyli tej takiej rysowanej, klasycznej bardziej, że ona wciąż ma swoje miejsce w wyobraźni dzieci, nie wiem, i w ogóle na rynku. I tam trzeba tej kreacji od początku do końca takiej i wyobraźni i innych trochę narzędzi. Wydaje się...
Bo to jest inny widz po prostu. Tak.
Bardziej wymagający?
Inny, ja bym powiedział, że inny. No. Bardziej wymagający o tyle, że to są jego pierwsze zetknięcia z filmem, tak? No, to film animowany dziecięcy, dlaczego on jest robiony z reguły właśnie tą techniką tak zwanej kreskówki, czy filmu rysowanego? Dlatego, że dziecko łatwiej to przyjmuje, ten świat trochę abstrakcyjny, tak? No bo rysunek zawsze jest jakąś tam dozą abstrakcji, jest dla niego łatwiejszy do przyjęcia. Tak? I te treści, które on tam przyjmuje, są jakby proste, no bo to są, jakby musimy pod rozwój dziecka brać to, co tam się dzieje na ekranie. Mówię o tych 3-5 lat, tak? Ta nasza widownia dziecięca, bo też robimy dla trochę starszych, tak, gdzie więcej akcji. No to ten rysunek pomaga przyjmować ten świat, ale też z drugiej strony uczy w ogóle przyjmowania obrazu tego ruchomego, tego filmu, który potem otacza nas cały czas. Nie?
Ale co do specyfiki tych widzów, młodych widzów, czy oni są bardziej wymagający? Oni być może nie są z definicji bardziej wymagający, ale są na pewno bardziej szczerzy w ocenie, w sensie reakcji. Nieraz mieliśmy okazję być w sali kinowej z dziećmi podczas projekcji naszych jakichś produkcji i to jest super, bo wszystko można przeczytać, co się sprawdziło, co się nie sprawdziło, czy się podobało, czy się nie podobało i dlaczego. W przypadku filmów dla dorosłych takiego czegoś nie można doświadczyć. Ludzie po prostu oglądają i wychodzą.
To jest potem takie... sprawdza się, ile ludzi kupi bilety.
Bo
na festiwalu z reguły wszyscy klaszczą.
Tak, bo tak grzecznie. Nie? A z dziećmi tak nie jest. Nie? To jest akurat fajne. I inspirujące. No gorzej jest, jak dzieci zaczną wychodzić na przykład z sali kinowej, ale to nam się nie zdarzyło, więc...
To trzymam kciuki, żeby
utrzymać. Drzwi były zamknięte.
Drzwi były zamknięte, tak.
Chciałem zapytać właśnie wokół tego, co tworzycie, czy to duże wyzwanie brać na warsztat ukochane serie na przykład. Mówimy tutaj o Basi, która jest taką pozycją na wielu półkach, tak myślę, jeśli chodzi o dzieci i dorośli, też znają ją doskonale, no ale też Kajko i Kokosz, i tutaj trzeba było zmierzyć się z oczekiwaniami też widzów, którzy wielkim sentymentem darzą tę konkretną serię komiksową. Także dwa wyzwania, tak myślę. Jak do tego podchodziliście?
To są zupełnie dwie inne specyficzne historie. Ja może zacznę od Kajka i Kokosza. Myśmy jako studio nie byli producentami głównymi. Zostaliśmy zaproszeni przez naszą zaprzyjaźnioną producentkę Ewelinę Gordziejuk do współpracy przy tym serialu i dla mnie osobiście to było wielkie wydarzenie i emocje i tak dalej, bo pana Janusza Christę swojego czasu poznałem, będąc dzieckiem bardzo małym w latach 80. Ja mieszkałem w Sopocie, na Brodwinie. Pan Janusz mieszkał albo na osiedlu Mickiewicza, albo na Przylesiu, czyli jakby kawałek przez las. I rok w rok żeśmy z moimi kolegami go odwiedzali, on nam opowiadał historię, pokazywał jak rysuje, komiksy. Naprawdę to było dla mnie super ważne doświadczenie z dzieciństwa, więc powrót do tego był ważny. Ale faktycznie mieliśmy tam do czynienia z zupełnie innym problemem, to znaczy musieliśmy zmierzyć się z takimi właśnie dziećmi dużymi jak ja, bo młody widz nie znał. Znaczy, no generalnie mało.
Mimo tego,
mało,
że to była nawet lektura szkolna.
Jeden z tomów to, jest, tak.
Tak,
to... Więc jakby tu mieliśmy ten problem, że tak naprawdę musieliśmy sprostać wyobrażeniom ludzi, którzy nie są do końca odbiorcą tej serii teraz. Więc to było skomplikowane. Nie wiem, i tu ciężko nam powiedzieć, jak to się udało, bo to jakby premiery miały miejsce i emisje na platformie streamingowej. To poszło w ogóle gdzieś tam w świat. A w przypadku Basi, historia inna, to myśmy...
Tak, to nasza. Ja z kolei mieszkam niedaleko Basi, nie żartuję.
To może ty, Łukasz, opowiesz. Jak to było z Basią?
Z Basią to było tak, że nas trzeci wspólnik, którego nie ma, zobaczył książeczkę dawno temu, to było lat w 2010 roku. No, Basia nie była jeszcze tak popularna nawet i on zobaczył książeczkę i powiedział: zobaczcie, jakie fajne grafiki, te rysunki są idealnie pasują pod nasz styl animowania, bo wtedy kończyliśmy serię dla BBC, w ogóle dla dzieci też robiliśmy, nasza pierwsza taka seria,
tak.
Duża, którą robiliśmy do telewizji i to był taki nasz pierwszy sukces, można powiedzieć. Chociaż seria nie odniosła wielkiego sukcesu na BBC, ale była puszczana na BBC przez tam jakiś czas i wyprodukowana przez BBC, więc uznajemy to jako sukces. W każdym razie Marcin Wasilewski, nasz trzeci wspólnik i współzałożyciel naszego studia, przyniósł tam książeczkę i powiedział: zobaczcie, to jest super. Mówię: no fajne. Marcin pojechał do Warszawy do autorek i tak się zaczęła nasza współpraca z autorkami Basi, gdzie tam było tych książek na początek chyba 7, a my potrzebowaliśmy 13 w ogóle, więc dostały też przez współpracę z nimi wymyślone dodatkowe scenariusze. W każdym razie do teraz, od tego 2000, nie chcę skłamać, to był 10 czy 11 rok, cały czas pracujemy z tą Basią i ona odnosi fajne sukcesy w kinach. Naprawdę dużo dzieci chodzi na nie i dużo rodziców, bo bez rodziców dzieci by nie poszły. W każdym razie, no to jest taki nasz, powiedzmy, flagowiec, tak?
Że teraz produkujemy nową serię.
Wyprodukowaliśmy 26 odcinków. Kolejne teraz 26. Mamy, zaczynamy produkcję kolejnych 26 odcinków.
A także
filmu pełnometrażowego.
Z przygodą.
Więc ta Basia jest taką marką, która się ogląda, która chce... Bardzo miło się ją robi, bo te opowieści są tak napisane i tak zrobione pod... przerobione też przez nas na filmy, że się no, dobrze to robi. Tak.
Ciekawostka, pełen metraż, który właśnie zaczynamy produkcję, myślę, że za 2 lata jest szansa na premierę. Cała przygoda dzieje się nad morzem, w okolicach naszego kochanego
niedaleko
miasta.
Nas.
Niedaleko nas, tak. To jest cała przygoda wakacyjna. Przypadek? Nie sądzę.
No właśnie. My o Basi, a Basia tutaj daje znaki, ta nasza radiowa Basia, także teraz krótka przerwa i do tej rozmowy wracamy właśnie po niej.
Świat nowych mediów.
Powracamy do świata animacji, świata, o którym można rozmawiać i jeszcze raz rozmawiać. Różne zakulisowe historie, smaczki poznajemy dzisiaj dzięki założycielom studia Grupa Smacznego, Robert Jaszczurowski i Łukasz Kacprowicz, cały czas z nami. Witam ponownie.
Witamy ponownie.
Jesteśmy po małej przerwie, a wy jesteście po pewnym światowym wydarzeniu. Opowiedzcie proszę trochę o Berlinale. Jak tam było, jak ta animacja tam się ma i czy ta nasza polska animacja tam odcisnęła swój ślad?
Jeśli chodzi o Berlinale, to jest jedno z wielu wydarzeń, gdzie my jako przedstawiciele polskiej animacji bywamy. Faktycznie ciekawostką jest to, że na Berlinale po raz pierwszy animacja zyskała takie swoje specjalne miejsce, ale w ramach tak zwany market, to inaczej po polsku targi. O, takie słowo. Bo są przy każdym takim dużym festiwalu są też targi, gdzie producenci i profesjonaliści się spotykają i rozmawiają o przyszłych
i
projektach.
Targują.
się. I Berlin po raz pierwszy otworzył się tak bardziej na animację. To powoli dzieje się też w Cannes. To jest taki sygnał, że animacja ogólnie w wymiarze takim światowym czy europejskim zyskuje takie bardziej, nie wiem jak to nazwać, ale jakieś przysługujące jej miejsce w kinematografii. Więc to faktycznie ma miejsce.
No, oficjalnie było ogłoszone, że to jest Focus on Animation. W języku language.
In the language, yes.
Tak. Focus in Animation i
ciekawe,
Animation Days
było.
W tym fokusie w tym roku, co było fajne dla nas, taką okazją, bo też jako producenci animacji jesteśmy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Producentów Polskiej Animacji, takim naszym stowarzyszeniu, które sobie też założyliśmy jako członkowie założyciele. No i dzięki, bo pomysł był taki, żeby promować tam polską animację, stąd też łatwiej nam pozyskać środki na to, żeby się pokazywać na takich tego typu wydarzeniach, o jakich mówił Robert, czyli to Berlinale, ale też Cannes, ale też największe dla nas święto animacji to jest we Francji, latem, zawsze w czerwcu, w Annecy, największy
festiwal animacji.
Tak. I tam też są targi, nawet gdzie mamy już od lat stoisko polskie. No a co w Berlinale? Cóż my w Berlinie? Udało nam się zrobić taki krótki, dwugodzinny fokus na polskie nowe produkcje, które są na fazie developmentu, czyli przygotowania takiego, gdzie było 5 polskich filmów, które prezentowały polskie filmy pełnometrażowe, które mają okazję, może będą miały okazję ujrzeć światło dzienne gdzieś za 2 lata. I one wszystkie były pełnometrażowe. Było 5 studiów z Polski, tak. W tym nasze. Robert prezentował właśnie Basię i Lato pod psem.
Tak, to jest właśnie ta nowa pełnometrażowa przygoda.
Tak, sporo osób na ten event. Oprócz tego jeszcze jeden z projektów, też naszych, to jesteśmy bardzo tacy energiczni i wszędzie staramy się działać. Jest też takie stowarzyszenie producentów animacji w CE Animation się to nazywa, czyli centralnej i wschodniej Europy, gdzie są zrzeszone stowarzyszenia właśnie z Polski, Czech, Słowacji, Słowenii
oraz innych.
Węgier, tak, i też są takie fora. I jeden z naszych projektów brał udział w warsztatach scenariuszowych. I o tym możesz, Robert, opowiem, bo za dużo możesz.
Nie, zgubiłem wątek, bo...
Chodzi mi o...
Szkatułkowa konstrukcja była.
No chodzi mi o to, że też brał udział w Berlinale. Ty prezentowałeś Basię, a Zuzia prezentowała...
Nie przeceniałbym wartości ogólnie samego tego wydarzenia, bo tak jak na początku wspomniałem, Berlin jest fajny, Berlinale jest fajne. Oni po raz pierwszy zorganizowali ten fokus na animację. My tam mieli okazję w ramach tego fokusu naszego polskiego pokazać, co się dzieje u nas w Polsce i my jako grupa Smacznego prezentowaliśmy projekt nowy w ramach tego większego wydarzenia pitchingowego i jeden z naszych projektów został tam wybrany. Póki śmierć nas nie połączy, to jest rzecz, którą rozwijamy teraz. Bardzo fajnym echem odbiło się to gdzieś na różnych wydarzeniach dla projektów, które jeszcze są w takiej wczesnej fazie, czyli to w ogóle jest taka specyfika tej branży filmowej, że zanim film powstanie, to on ma już swoje życie prenatalne, że tak powiem, i są wydarzenia tak zwane pitchingowe, gdzie jedzie twórca, jedzie producent, opowiada o tym, jak to będzie w przyszłości wyglądało. No w przypadku animacji to jest niezwykle ważne, no bo to jest moment, kiedy można potestować nawet nie samą historię tylko, ale i tą wizję, jakby no, projekty postaci, projekty animacji i w naszym przypadku już się zdarzało, żeśmy dzięki tego typu publicznym wystąpieniom mieli okazję zweryfikować pomysły, pozmieniać trochę. I w efekcie nasze filmy były inne, bo zebraliśmy feedback gdzieś tam z rynku. Ale
tak, czy ma potencjał na koprodukcję, czy nie? Te eventy pomagają, tu jak Robert powiedział, nie przecenia tego, ale było to bardzo ciekawe, fajne i uważam, że warto było się pokazać tam na tym Berlinie. Szczególnie, że było to właśnie pierwszy raz, kiedy ten Berlinale tak się
otworzyło
na animację.
No dobrze słyszeć, że animacja się pojawia, czy też zwiększa swój zasięg. Jest Oscarowa kategoria, prawda? Animacji to
tak,
film oczywiście. Animowany, więc to zawsze też są jakieś takie, podejrzewam, w świecie. Czy to
są
nie...
i krótkie filmy Oscarowe i pełnometraże też.
Jak na to patrzycie? Czy to jest warte uwagi, jak film jest nominowany chociaż do Oscara?
Wydaje się, że wciąż jest to na tyle publicznie, w sensie tak no, światowo znana marka, te Oscary, że to ma znaczenie takie marketingowe dla każdego filmu.
Nobilitujące o tyle też, że tych filmów animowanych jest mniej, to co Robert powiedział, że jakby no ta animacja, jeżeli mamy całą branżę filmową, 100%, to animacja ma gdzieś 15%, więc wydaje mi się, że nadal te filmy animowane, które tam są dostrzegane, może to jest takie, brzydko powiedziane, ale są bardziej wartościowe.
Mhm. Ale wiecie co, ja bym też, bo w ogóle Oscary to jest jakiś taki jakaś taka idea trochę. Jest szansa, albo inaczej, jest też taki trend, że one troszkę mogą tracić na znaczeniu ze względu w ogóle na zmieniający się rynek audiowizualny. I tutaj warto było wspomnieć, taką mam, nie wiem, złapałem tą myśl, że Polski Instytut Sztuki Filmowej troszeczkę poszedł z nową panią dyrektor w stronę takiego szerszego myślenia, że nie myślmy w ogóle o kinematografii pod kątem ilości nominacji do Oscarów, że to nie jest papierek lakmusowy jakości kinematografii, że tak naprawdę pól działania i tych przestrzeni, gdzie powinny powstawać dzieła wizualne, jest więcej. I w przypadku animacji no, nie można zapominać właśnie o seriach. No i serie jako takie nie mają w ogóle żadnej kategorii w tych Oscarach wspomnianych, więc warto jest pamiętać o tym, że to jest tylko jakiś właśnie jeden z elementów, został wypromowany niezwykle mocno, więc o tym gadamy, ale myślę, że za dużo czasami.
Rozumiem.
Nie przeceniałbyś Oscarów.
Podobnie jak Berlinie, ale tak. Nie, no w przypadku animacji, no mówię, wspominam ten PiS, bo mamy takie poczucie, że trochę też jest to fajna zmiana, że jest myślenie o tym, że w ogóle animacja też jakoś jest w jakiś sposób doceniona aktualnie, że no, to nie są tylko wielkie ekrany, czerwone dywany, ale to też są zupełnie nowe media, to są właśnie platformy, to są jakieś internetowe, cross-mediowe wydarzenia i ta animacja tam też powinna, Polska, się odnajdywać i być zauważana.
To wątek technologii, jeśli możemy pociągnąć się w stronę nieszczęsnej sztucznej inteligencji, a może szczęsnej, no bo traktowane to było w momencie, powiedzmy, jakimś takim przełomowym, jako zmiana, duży wstrząs, który może zapowiadać kres, koniec, zmianę, przeobrażenia i tak dalej. Jak to wygląda, jeśli chodzi o tworzenie animacji? No, mówimy o usprawnieniach, które pojawiają się już w narzędziach, ale nie mówimy o jakimś takim totalnym przeobrażeniu systemu pracy, czy tym, że traci wartość ta umiejętność rysowania.
Bo ja Łukasz, ja ci powiem, podrzucę ci tylko wątek. Nie, ja miałem okazję gdzieś jakieś 2 lata temu wziąć udział w takim panelu tam organizowanym wokół tego tematu w Hiszpanii i tam te apokaliptyczne wizje były snute, dużo lęku. I tak naprawdę ta intuicja, którą wtedy jakoś tak miałem, nie wiem, czułem, że chyba to jest kolejny tylko etap w rozwoju technologicznym. Oczywiście niezwykle rewolucyjny, ale a jednakowoż tylko etap w rozwoju narzędzi, że to się trochę potwierdza. Wiele osób z innych zupełnie działek mogłoby powiedzieć, że to jest nieprawda, czyli nie tych audiowizualnych, to tyczy się bardziej nauki nawet stricte, albo jakichś obliczeń matematycznych, rzeczy, które są gdzieś poza naszym tym podwórkiem. Tam być może to zadziałało dużo bardziej, ale in plus w naszej branży działa wciąż wspierająco to, tak jak przejście z kartek kalek na komputery i tablety, tak teraz AI wciąż pełni funkcję wspierającą. No chyba, że mówimy o bardzo takich utylitarnych efektach specjalnych, gdzie można zamiast renderować coś tam w programie 3D, użyć prompta i szybciej wygenerować, nie wiem, jeżyka, liska, który biegnie gdzieś. Lub też królika też, tak.
No to, tak jak Robert powiedział, to jest tylko narzędzie i też nie ma co się obrażać na rzeczywistość. Ono będzie i ono będzie się rozwijać i będziemy musieli go używać chcąc, nie chcąc. Bo to jest tak jak z telefonem, znaczy nie z telefonem, z aparatem w każdym telefonie, tak? Komórkowym, gdzie no jakby każdy robi 1000 zdjęć i teraz też będą ludzie robić filmy tą sztuczną inteligencją, one będą gorsze, lepsze, a profesjonaliści będą musieli też na to odpowiedzieć, też będą musieli sobie z tym poradzić. I tak jak Robert powiedział, no to może nam pomóc i musimy to tak sobie ustawić pracę, żeby nam pomagało, a nie nam przeszkadzało. Więc no my używamy też sztucznej inteligencji bardziej do prac literackich, do jakiegoś pisania różnych pism i tak dalej.
Łukasz, przepraszam, źle zabrzmiało, bo do prac literackich jako sensu stricte, czyli wymyślania, pisania, scenariuszy, nie.
Burza mózgów,
wspierające, tak, sprawdzanie, tak. Nie wiem, tekstów, żeby wynaleźć.
Ja nawet nie myślałem o pracach literackich stricte jakichś takich bardzo twórczych, a tylko na przykład czy sprawdzających, czy tak, jak powiedział, do tego, żeby się wspomagać w jakiejś dyskusji z tą sztuczną inteligencją, w pomaganiu sprawdzania jakiejś swojej struktury, którą się wymyśliło, czy odbijania się do pomysłu, czy szukania nawet jakiegoś researchu, chociaż on nie zawsze jest, jakby wiemy, że ta sztuczna inteligencja potrafi się mylić i wymyślać, aczkolwiek na przykład nieraz bardzo śmieszne rzeczy wymyśla, więc to jest też może do wykorzystania. Ja tu podam przykład, jest taki zespół, który się nazywa Chart, który robi teledyski w AI właśnie i one bardzo pasują do tej muzyki. To jest taka bardzo mocna muzyka, nie wiem jaki to jest nurt.
Gitarowa,
nie, to jest taki nie trash, tylko taki no, black metal może, o tak. O takiej tematyce szatanistycznej. No i tam te generowane obrazki, które są takie, no takie dziwne, nie? To tam się wszystko leje, te jakieś dziwne potwory się morfują. Totalnie to pasuje i uważam, że jakby to siedzi, nie? I jakby to jest tak jak narzędzie, no tak jak to jest po prostu narzędzie.
To zależy po pierwsze od konwencji, od tego jak wykorzystamy, no ale też właśnie ten zapowiadany koniec kreatywności wydaje mi się został trochę rozmuchany, no bo my poradzimy sobie z kreatywnością, z tym, że trzeba coś stworzyć, z wymyśleniem pomysłu i dopracowaniem. Niemniej sztuczna inteligencja może wykonać coś, co nam ciąży, coś, czego nie chcemy.
Oczywiście, tak jakby odcinając się od tego, żeby bo to powoduje też takie lenistwo mózgowe, lenistwo takie, że coś coraz mniej może będzie kreatywne, dlatego trzeba dbać o to, żeby nie dać się temu pokonać, ale nie kopać się z koniem.
Jasne. To może też wątek dobry na zakończenie, bo animacja może kojarzyć się i to jest duża działka z produkcjami dla młodszych widzów, czasem najmłodszych, ale jest też duża działka produkcji, które trafiają albo są nawet skierowane tylko i wyłącznie do osób dorosłych. No to też nie każdemu może wydawać się jasne, proste, czy takie, że ten świat animacji jest i taki, ale tak jest.
Tak, znaczy są zagorzali fani animacji wśród dorosłych. I ta animacja dla dorosłych ma się dobrze. No, mamy kilka przykładów sukcesów filmów animowanych, no, chociażby naszych dobrych kolegów z Breakthrough Films, czyli tam Chłopi albo Loving Vincent. Ale też
to jest taki malarski, prawda?
Malarski, tak. No to super się sprawdziło. Ale to tak, to wymaga trafienia do jakiegoś widza, który...
Znaczy, to był szeroki sukces, no to był taki komercyjny.
Tak, tak, ale no, trzeba znaleźć odpowiedni język, żeby trafić do dorosłego widza. To musi być coś, co go zaciekawia, albo forma, albo treść. Taka klasyczna animacja mainstreamowa nie zadziała, więc my sami podchodzimy do tego. Byliśmy koproducentami animacji Rock Bottom, hiszpańskiej autorki. To była animacja dla dorosłych. Bardzo fajna, ciekawa.
Z założenia butikowa, no bo to butikowa, i temat, tak. I muzyka, no, i jakby tak. Ta forma też, nie? No, ale też no, odbiła się echem w całej Europie, było wyświetlone na najważniejszych festiwalach.
Do nagród Goya, czyli tych takich właśnie hiszpańskich Oscarów, jeśli można użyć tej analogii. Więc to ma sens, bo są odbiorcy. No i właśnie aktualnie rozwijamy ten pomysł na pełen metraż dla dorosłych, ale takich młodych dorosłych, gdzie ważny jest ten takie pójście po bandzie, że ten żart, to wszystko jest gdzieś na ostrze i to jest opowieść o pani śmierci, która przychodzi zabrać dziadka, ale się zakochuje, zostaje i odnajduje radości życia na ziemi. Jest na to przestrzeń, jest na to ma to sens jakby tworzenie, tylko to nie jest do szuflady.
Dobry pitch, tak powiem. Czyli dobre, dobre krótkie podsumowanie fabuły.
Jedziemy za 2 tygodnie z naszą super producentką Zuzią Maszką i autorką na Wojką Wierzbowską, no, autorką pomysłu właśnie notabene na pitchingowy event w Bordeaux. I będziemy tam prezentować ten film, więc tak, dobry pitch jest potrzebny.
Trzymamy kciuki za ten projekt i za wszystkie inne, o których usłyszeliśmy dzisiaj od założycieli studia Grupa Smacznego, Robert Jaszczurowski, Łukasz Kacprowicz. Państwa i moimi gośćmi byli. Bardzo wam dziękuję.
To my dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
Zostało powiedziane, że tych fanów, dorosłych fanów animacji jest dużo. Jeden prowadzi tę audycję, także bardzo dziękuję. Naprawdę dużo było fajnych rzeczy zza kulis. Imię Basia pojawiało się i pojawi się raz jeszcze. Basia Kopaczewska audycję zrealizowała. Bardzo dziękujemy. Filip Jędruch, ja się kłaniam państwu nisko i zapraszam, bo o 18 jeszcze Zoom na popkulturę. Będziemy o futbolu amerykańskim w Polsce mówić, ależ to też będą najróżniejsze ciekawostki. A teraz póki co mówimy dziękujemy, do usłyszenia i jeszcze miłego dnia.
Miłego dnia.
Świat nowych mediów.